Na początek przeczytam jeszcze jeden werset z czytania, które już słyszeliście, Rzymian. Rzymian 15, rozdział, werset 4. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I to jest w zasadzie druga część tego wersetu, jest tytułem dzisiejszego kazania. Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie jako Twój lud, jako owce Twojego pastwiska, jako ci, którzy są zależni, Panie, od Ciebie, od Twoich słów, od Twojego prowadzenia. Chcemy Cię prosić, abyś otwierał nasze serca na Twój głos, abyś otwierał nasze życie, Panie, nasze myśli na Twoje słowo, aby to ono dawało nam wszelką nadzieję, aby to ono budowało w nas cierpliwość, Panie. Prosimy Cię, byś nas dzisiaj pobłogosławił przez Twoje słowo. Amen. Drodzy, dzisiaj nie będzie wykładu jako takiego jednego fragmentu, natomiast chciałbym się odnieść do dwóch fragmentów, które słyszeliście, do Ewangelii Mateusza, trzeciego rozdziału, i też trochę do Rzymian, trochę do innych miejsc. Dlatego, że słuchajcie, mamy Adwent i to jest czas oczekiwania na Chrystusa i w tym kontekście właśnie to, co pisze tutaj apostoł Paweł o cierpliwości, o nadziei i pociesze, jest bardzo, bardzo istotne. Ale zaczynając, słuchajcie, od tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, zobaczcie, co się tam dzieje. Występuje Jan Chrzciciel, tak, który głosił pamiętanie, przybliżyło się Królestwo Niebios i to jest w zasadzie to oczekiwanie, tak, na nowego króla. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie jego ścieżki. Później Jan chrzci, tak, w Jordanie. Potem jest jeszcze ostrzeżenie przed tym, że siekiera jest już przyłożona, nadchodzi sąd i tym sądem będzie ogień, który spali wszystko to, co nie wydaje owoców. Także mamy tak naprawdę w tym fragmencie, słuchajcie, cztery symbole. Mamy drogę, wodę, ogień i siekierę. Trochę inaczej, nie? Niż cztery żywioły świata, które są tak popularne. Tutaj mamy drogę, wodę, ogień i siekierę. Słuchajcie, dwa pierwsze z tych symboli, właśnie droga i woda, odnosi się do Eksodusu, do tego wyjścia przemożną ręką Bożą, wyjścia z Egiptu. Później Jan Chrzciciel wzywa wszystkich ludzi do nawrócenia i używa tutaj symbolów właśnie ognia, siekiery, mówiąc o nadchodzącym sądzie. I słuchajcie, to ma o tyle znaczenie, że tak naprawdę w tym wszystkim, w naszym życiu, w naszym chodzeniu, w tym życiu, znowu liczy się co? Liczy się zaufanie, które powinno rodzić cierpliwość, zaufanie, które powinno rodzić pociechę, tak? Zaufanie Bogu oczywiście. Zobaczcie, droga to jest ta droga, którą Bóg nas prowadzi przez życie, a jak wiecie, w innych miejscach, 1 Koryntian chociażby, Bóg prowadzi nas obecnie przez drogą prostą ku nowemu światu, ku swojemu niezniszczonemu królestwu, ku nowemu życiu. I tak naprawdę poruszanie się tą drogą oznacza zaufanie Jemu. Poruszanie się tak, jak On nam to wyznacza. Woda z kolei, słuchajcie, to powinniśmy myśleć tu szczególnie o takich dwóch wydarzeniach. Przejście przez Morze Czerwone, tak, gdzie zwały wody z jednej i drugiej strony. Po środku śmierci, można by powiedzieć, woda to jest śmierć, to jest otchłań, to jest kraina umarłych w Starym Testamencie. Także po środku śmierci, słuchajcie, Bóg daje życie. Bóg darzy życiem, kiedy my Mu ufamy, można powiedzieć, tak? Kiedy my udajemy się za Nim. On jest tym słupem, obłokiem, który nas prowadzi w ciągu dnia i słupem ognia, który nas prowadzi w nocy. I potem jest oczywiście siekiera, jest ogień, które nam przypominają, że tak naprawdę Bóg powołuje nas do tego, byśmy byli owocni, byśmy za Nim właśnie krocząc wydawali owoce. I oczywiście powiem tak, że wydaje mi się, że każdy, kto Bogu ufa, w jakimś zakresie to owoce tak czy owak wydaje. Natomiast Bóg chce, żebyśmy właśnie ufając Jemu wydawali te owoce, tak? No bo naród, który Bogu nie ufa, tak? Kościół, który o Bogu już zapomniał, Kościół, który zapomniał o Ewangelii Bożej, jest po prostu no ostatecznie przeznaczony na to, żeby był odcięty, tak? Żeby był osądzony. Jak wiecie, w Apokalipsie Jana Chrystus przychodzi do 7 kościołów i też mówi, co ma im za złe, tak? Że brakuje wam pierwszej miłości, porzuciliście swoją miłość względem mnie, mówi Chrystus, tak? Zapomnieliście o tym, jak czas, w miarę upływu czasu, coraz bardziej ufacie sami sobie, coraz bardziej ufacie swoim własnym wysiłkom, natomiast zapomnieliście właśnie o zaufaniu mnie. Także słuchajcie, tak naprawdę ten fragment, który tutaj słyszeliśmy dzisiaj z Ewangelii Mateusza, mówi o nawróceniu. I nawrócenie, słuchajcie, nie jest tyle w naszym nauczaniu jakimś jednym punktowym wydarzeniem, co raczej zmianą myślenia, zmianą perspektywy. Na co? Zmianą perspektywy tak naprawdę na życie, na te same rzeczy, które do tej pory i tak doświadczaliśmy. Tak? To jest zmiana perspektywy myślenia na rzeczy, które się dzieją wokół nas. Słuchajcie, dookoła nas nadal ludzie obierają sobie tak samo cele. Tak samo my musimy te cele obierać. Nadal, słuchajcie, dookoła nas ludzie ocierają się o śmierć. Jak wiecie, niewiele potrzeba, by oczerć się o śmierć. Nadal, mówiąc o sądach Bożych, nadal ludzie doświadczają wielkich zmian w historii. Nam się wydaje, słuchajcie, że rzeczy są trwałe, że rzeczy są jakieś niezmienne, ale powiem wam, że chyba żyjemy w czasach, które ze wszech miar temu przeczą. Kiedyś może jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak już miałeś jakieś wykształcenie, zdobyłeś pracę, to już prawdopodobnie twoje życie na kolejne kilkadziesiąt lat był ten kierunek wyznaczony. Dzisiaj, słuchajcie, żyjemy w czasach nieustannych zmian i te zmiany też, słuchajcie, zachodzą globalnie w taki sposób, że Bóg zmienia przez swoje sądy rzeczywistość. On rzeczywiście, Chrystus przykłada siekierę, Bóg przykłada siekierę i dokonuje wielkich zmian w historii. Czasami te zmiany się dzieją w zatrważającym tempie, słuchajcie. Tak wczoraj z niektórymi rozmawiałem po naszym spotkaniu i powiem wam, że rzeczywiście nawet w ich osobistym życiu no, zmiany następują. Po prostu zmienia się diametralnie wszystko, nie? Czy to w stosunku praca, czy rynek, czy także to jest też dobry obraz tego, co się dzieje w świecie. Zmiany się będą działy, będą postępowały. No i pytanie właśnie w tym wszystkim, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy z naszą perspektywą, z naszym myśleniem? No bo właśnie nawrócenie, słuchajcie, to nie jest jeden punkt w naszym życiu. Tak naprawdę nawrócenie to jest nieustanny nabieranie innego sposobu postrzegania rzeczywistości, tak? To jest tak naprawdę udanie się za Bożym Słowem, żeby spojrzeć na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Zobaczcie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli po raz pierwszy w ogrodzie, co się zmieniło? Czy nagle rzeczywistość się zmieniła, całe stworzenie się zmieniło? Bóg stworzył coś innego, szatan stworzył coś innego? Nie. To wszystko było, słuchajcie, to samo, można powiedzieć, ale zmieniło się co? Zmienił się sposób postrzegania Adama i Ewy. Zmieniła się ich perspektywa, zmieniła się interpretacja ich, tego, co jest i tego, co się dzieje pośród nich. Więc słuchajcie, tak naprawdę w nawróceniu, do którego wzywa nas Pismo Święte, właśnie w okresie też Adwentu w szczególny sposób, chodzi o zmianę perspektywy myślenia przede wszystkim. O zmianę perspektywy myślenia. Chodzi o zaufanie Bogu na ścieżkach, które mamy kroczyć. Chodzi mu chodzi o zaufanie Jemu wobec tego, co widzimy. Słuchajcie, to jest tak, jakbyśmy szli pomiędzy tymi zwołami wody. Z jednej i z drugiej strony śmierć, wydaje się. Sami się ocieramy o tą śmierć. Nasi bliscy się ocierają o śmierć. I pytanie, jak my na to spoglądamy? Można wpaść w panikę, można wpaść w złość, można wpaść w zniecierpliwienie, tak? Ale Bóg chce, żebyśmy Mu zaufali i pośród tych różnych doświadczeń, czasami ciężkich, szli za Nim, tak? Chodzi też o to, że słuchajcie, właśnie w obliczu Bożych sądów, zmian, które zachodzą w świecie, żebyśmy Mu ufali, że też one, kiedy dotykają nas, kiedy jakieś zmiany, nawet poważne w życiu, muszą dotknąć nas, że ostatecznie, słuchajcie, co nam Pismo mówi. Pismo nas zachęca, żebyśmy wierzyli, że ostatecznie wszystko współdziała z wierzącym, tak, ku dobremu. To jest to, nie? Że ostatecznie wszystkie te rzeczy, które się dzieją, posłużą Bożej chwale. Że Boży sąd ostatecznie wywiedzie na światło Jego sprawiedliwość, tak, i obnaży ciemności, mroki, niesprawiedliwości. Także faryzeusze i saduceusze, którzy tu się spotykają z Janem, których on nawet, można by powiedzieć, nie chce za bardzo ochrzcić, bo wie, jacy oni są. No właśnie o to chodzi, że oni mieli problem z tą perspektywą. Chcieli się dać ochrzcić, bo myśleli, że sam chrzest ich ocali, ale nie chcieli zmienić tego sposobu myślenia, żeby oddać się Bożej perspektywie, oddać się Bożemu Słowu. Także Jan Chrzciciel, Jezus wzywa ich, a przez to też nas, do udania się za Bożą perspektywą, za Bożą mądrością, można powiedzieć. Także przykłady, słuchajcie, przykłady na zmiany, które zachodzą w naszym myśleniu, widzimy praktycznie w każdym fragmencie Nowego Testamentu, niemalże w każdym miejscu Nowego Testamentu. I nawet dzisiaj czytany fragment z listu do Rzymian, listu świętego Pawła do Rzymian, mówi dokładnie o tym, jakie są Boże perspektywy na nasze życie. Gdybyśmy mieli te pierwsze 13 wersetów w tym rozdziale, w rozdziale 15, pogrupować w takie dwie kategorie, to można by było powiedzieć, przede wszystkim Paweł wzywa nas do ujęcia takich dwóch perspektyw. W wersetach 1-6 nie szukajcie własnego upodobania, gdyż Chrystus tak nie postępował. Nie szukajcie własnego upodobania, gdyż Chrystus tak nie postępował. A po drugie, wersety 7-13, przyjmujcie siebie nawzajem, ponieważ Chrystus was przyjął. Tylko kilka krótkich myśli na temat każdego z tych punktów. Słuchajcie, nasze ciało, nasze perspektywy, że tak powiem, wyuczone, wyssane z mlekiem mamy, można powiedzieć, podpowiadają nam bardzo często szybkie, mocne rozwiązania. Chcielibyśmy, żeby wszystko w tym życiu odbywało się szybko. Dlatego apostoł Paweł mówi, no właśnie, uczmy się cierpliwości, tak? Abyśmy wszystko, co napisano, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Zobaczcie, co to oznacza. Jaki jest sposób na naszą niecierpliwość? Jaki jest sposób na nasze dotychczasowe perspektywy? No, jedyny sposób, jaki jest, to pismo. Jedyny sposób to pismo. To studiowanie tego pisma, to czytanie tego pisma, to modlenie się w oparciu o pismo, to jest właśnie to przebywanie z pismem, które no, pokazuje nam, jakie jest to życie i jakie jest królestwo, które nadchodzi, tak? I apostoł Paweł tu się odwołuje do na przykład do Psalmu 69, który między innymi mówi o pokorze, o znoszeniu niesłusznego urągania ze strony innych, o udręce powodowanej ze strony innych, dlatego, że czynisz dobrze. Kiedy czynisz dobrze, mówi Pismo, no możesz doświadczyć różnych udręk. I zobaczcie, te słowa napisał kto? Mocny król Dawid. To nie był Słabeusz, tak, który się użalał nad każdą swoją słabością. To pamiętajcie, to był wojownik, tak, który potrafił pokonać lwa, tak, lwa i tak dalej. I Dawid napisał właśnie o tym, że tak naprawdę w naszych słabościach, w naszych niedomaganiach objawia się moc Boża. Tak? Nawet taki Dawid, wojownik, waleczny, mający też dookoła siebie walecznych rycerzy, niejedną armię pokonali, przez niejedne tarapaty przeszli i on też, słuchajcie, uznał, jeszcze na długo zanim Paweł to uznał, że Boża moc objawia się w słabościach. Boża moc objawia się w słabościach. I widzimy tak też podobne rzeczy, podobne schematy w opowiadaniu o królach, o Salomonie, o Asie, o Hiskiaszu. Każdy z nich, który się uniżył przed Bogiem, każdy z nich, który zaufał Bogu, został wysłuchany i wywyższony. Także nauka jest taka, że słuchajcie, to takie pisma właśnie, to pisma, inaczej mówiąc, pismo Boże, księgi Boże, czy Pismo Święte, dzięki działaniu Ducha sprawiają, że nabieramy cierpliwości, nabieramy zachęty i otrzymujemy nadzieję. To dzięki nim właśnie możemy lepiej spojrzeć na przyszłość naszą, przyszłość świata, przyszłość innych ludzi, nabrać tak naprawdę tej eschatologicznej perspektywy na życie, tak? To nawet w modlitwach, tak, które tutaj wypowiadamy, chcemy, żebyśmy właśnie patrzyli do przodu, tak, na to królestwo, które nadchodzi, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. O to się modlimy, żebyśmy nabrali perspektywę tego, co będzie. Na tym też polega nabożeństwo, już Wam mówiłem, że liturgia tak naprawdę to jest projekcja przyszłości na teraźniejszość. Tak w skrócie, w dużym uproszczeniu. To, co się dzieje tutaj, my chcemy za pomocą pism nauczyć się tego, co nadchodzi. Tego, jaki ten świat powinien być, jaki ten świat będzie tak naprawdę. My chcemy dzisiaj naszym wyznaniem, naszymi usty opowiadać o tej rzeczywistości, która jest Boża i Bóg ją buduje w tym świecie i wśród nas. Sprawy nie będą zawsze wyglądały tak, jak wyglądają, tak jak się obecnie jawią naszym oczom. Raczej oczy powinny w pokorze przez studiowanie pism patrzeć na dzieło Boże, które wzrasta w tym świecie. I właśnie to poznawanie pisma prowadzi do cierpliwości, do zachęty i nadziei. One idą razem w życiu. Po drugie, słuchajcie, mówiłem, że w tym fragmencie, który napisał tutaj apostoł Paweł, w wersecie 15 rozdział Rzymian, wersety 7-13, chodzi o przyjmowanie siebie nawzajem. To też jest, słuchajcie, bardzo ważne w perspektywie chrześcijańskiej, ponieważ normalnie według ciała zazwyczaj się to odbywa w bardzo szybki sposób. Nie pasujesz mi? Do widzenia. Nie pasujesz? Nie pasuje mi coś? Sayonara, tak? Żegnaj. Żegnam was. Już czas. Ale słuchajcie, Bonhoeffer, tak, powiedział, że prawdziwa miłość i wspólnota zaczyna się tam, gdzie już przełknęliśmy rozczarowanie innymi, tak? Tak naprawdę, słuchajcie, każdy z nas może się mocno rozczarować drugą osobą. Czym bliżej siebie jesteśmy, czym dłużej ze sobą przebywamy, tym bardziej może nam to doskwierać, właśnie to rozczarowanie. Natomiast Paweł mówi, słuchajcie, znowu, perspektywa jest inna. Zobaczcie, co zrobił Chrystus. Chrystus przyszedł, wydaje nam się czasami dla naszego dobra i oczywiście on dobro powoduje w naszym życiu. To są te wymierne korzyści osobiste Królestwa Bożego, ale Chrystus przyszedł, aby dokonać wiele większego dzieła. On przyszedł, słuchajcie, aby pojednać ludzi z Bogiem i pojednać ludzi ze sobą nawzajem. Chrystus przyszedł po to, żeby pojednać Żydów, pogan, by wszyscy jednomyślnie sławili Boga, tak? I Paweł znowu w tej części rozdziału, tego 15 do Rzymian, cytuje z różnych obszarów Pisma Świętego. Dlaczego? Bo sam wierzy, sam uznaje to, że właśnie pociecha i radość i nadzieja bierze się z pism. Także Paweł tutaj cytuje z psalmów, z powtórzonego prawa, z Izajasza. I wszystkie te cytaty, słuchajcie, narastają niczym takie muzyczne crescendo, aby pokazać, że Chrystus zapanuje nad wszystkim, że droga Chrystusa zapanuje nad wszystkim. I w jaki sposób, słuchajcie? O czym jest psalm 18? O czym jest Księga Powtórzonego Prawa 32? O czym jest psalm 117? O czym jest Izajasza 10 do 11? Czasami te rzeczy czytamy nawet po środku Adwentu. Ale zobaczcie, one się streszczają. Ja wiem, to są duże obszary Pisma, ale słuchajcie, one naprawdę się streszczają w kilku prostych wbrew rzeczom. Cierpienie, litość, łaska i poznanie charakteru Boga, który panuje. To tylko kilka tematów, które można by wydobyć z tych fragmentów. Znowu, trzeba by je znać, by z nich mieć pociechę. Chrystus? Dlaczego Chrystus panuje? Dlaczego Chrystus zapanuje? Ponieważ uniżył się, był cierpliwy, wziął na siebie obelgi ze strony innych, cierpiał sprawiedliwie, służąc innym, umarł niewinnie, a Bóg go wzbudził, Bóg go poskładał na nowo, dał mu nowe życie, nowe ciało, aby mógł Bogu służyć, tak? Więc to są, słuchajcie, te tematy z pism, tak? One nam pokazują, jaka jest nasza perspektywa. To jest droga, to jest ciężar. Znowu wczoraj rozmawiając z jednym tutaj gościem, wspominałem o tym, że chrześcijaństwo to nie jest prosta droga. To Bóg tą drogę prostuje i nam pokazuje, że to nasze życie może być wyprostowane. Ja tak naprawdę wierzę, że w chrześcijaństwie chodzi o normalność, że Bóg nas przywodzi z powrotem do normalności, ale dlatego, że jest grzech, to ta droga chrześcijańska nie jest prosta. Ta droga nie jest prosta. Jeśli chcesz prostej religii, tak to wczoraj powiedziałem, zobaczymy, to wybierz buddyzm. To wybierz buddyzm na przykład. Też wydaje się, że to podążanie za upragnioną nirwaną, gdzieś wyrwaniem się z rzeczywistości jest tym, co ich odrywa od tak naprawdę drogi krzyża, drogi Bożej. Także zobaczcie, to jest właśnie droga Chrystusa, że zmiłował się tak samo nad wszystkimi przez swoją służbę dla wszystkich, przez umieranie dla siebie i za innych właśnie. Także dla nas przyjmowanie siebie nawzajem jest istotną sprawą dla wielbienia Boga. Gdy jesteśmy niecierpliwi względem innych, gdy jesteśmy mściwi, a nie łaskawi, gdy osądzamy innych zniechęcającymi słowami, Bóg nie jest wielbiony. Akcent w pismach pada na cierpliwość, pociechę i nadzieję. Także chodzi o to, słuchajcie, w naszej perspektywie, w tym życiu, żeby brak łaskawości, brak cierpliwości i nadziei nie wzięły górę nad nami. One się wdzierają w nasze myślenie, one wdzierają się w naszych sercach. Dlaczego? No bo właśnie Adam, nasz ojciec, tak nas nauczył. Chrystus nas uczy innych dróg. Słuchajcie, jak już mówiłem, nawrócenie to zmiana perspektywy. Dlatego jeszcze raz powtórzę, uczymy, że nawrócenie nie jest punktowe, ale jest zadaniem, w którym uczestniczymy. Jest drogą, jest zadaniem, w którym uczestniczymy. Myślę, że gdybyśmy mieli zapamiętać jedną taką przypowieść o królestwie, to najlepiej by było, gdybyśmy zapamiętali przypowieść o rolniku, tak? Który musi wyjść i siać, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Bez względu na okoliczności, tak? Słuchajcie, Ewangelia porównuje nasze życie do stałej, spokojnej, żmudnej pracy rolnika siejącego rolę. Tak? Ona nam podaje, Ewangelia nam podaje taką dość spójną perspektywę na świat. To jest perspektywa cierpliwości, słuchajcie, wytrwania. Cierpliwości i wytrwania. Ewangelia nam pokazuje wręcz, i to są też te wspaniałe słowa z Księgi Koheleta, że nie najszybszy, ani nie najdzielniejszy w sensie taktyki będzie rządził ziemią, ale kto? Lecz ten, kto w cichości, cisi, posiądą ziemię, słuchajcie, kto w posłuszeństwie Bogu wiernie wykonujesz swoje powołanie i swoje obowiązki, tak? Zobaczcie, jacy są biblijni bohaterowie, tak? Gdzie, jak czytamy w Księdze Sędziów, ci, którzy stawali się bohaterami, to byli, słuchajcie, rolnicy wiernie uprawiający swoje role. Z drugiej strony mamy Filistynów, Moabitów, innych, którzy co? Nagle czują potrzebę w życiu i siłą się wdzierają, tak? Napadają na Izraelitów, żeby grabić, żeby szybko osiągnąć swój cel, tak? Żeby szybko zrealizować swoje plany. Z drugiej strony mamy Szamgara, innych, którzy orają pola, później biorą ten oścień nawoły, czy jak to się nazywało, jakiś 2,5-metrowy drąg i pokonuje oddział wrogów, tak? Właśnie narzędziem swojej pracy, tak? Mamy Jael, która zwykłym palikiem do namiotu pokonuje węża, można powiedzieć, pokonuje wroga Bożego ludu, tak? Sysera, generała wrogiego wojska. Także to jest właśnie to. Wierna praca, wytrwanie, cierpliwość. To jest droga do sukcesu. I kiedyś wam już wspominałem o dwóch takich miastach, które w Biblii się rozwijają. Jedno to jest miasto człowieka, a drugie to jest miasto Boga. Prawda? Chyba znacie to, znacie tę historię. Henoch, pierwsze miasto opisane w Biblii, buduje się szybko. Buduje je Kain, buduje je człowiek, który nie chciał zdać się na Boże sądy. Tak Bóg mówi, pomsta do mnie należy, tak? Ja pomszczę Kaina 7 razy. Kain mówi, na co mi taka pomsta? Odejdę, stworzę sobie własny system pomsty, tak? Także zobaczcie, człowiek oddalający się od Boga, człowiek, który jest daleko od Boga, nagle wznosi miasto obronne, miasto, które jakby wyłania się nagle, które szybko się rozwija się kulturowo. Ci ludzie są silni, zaradni, szybcy, ryzykanci, panujący nad innymi. Zniewala niższe klasy społeczne. Tak to się odbywało w mezopotamskich miastach, państwach, że była niższa kasta ludzi, którzy mieli pracować na utrzymanie całego miasta. Mieli szczególnie pogłębiać wszystkie rowy irygacyjne po to, żeby miasto było odpowiednio nawodnione. Zresztą to było poparte odpowiednimi legendami, tak? Bogowie nie mogli już dłużej pracować, więc stworzyli sobie człowieka, który by ich wręczył w ich żmudnym zadaniu, tak? Także to miasto, słuchajcie, zniewala, by inni pracowali dla niego. Nie odpoczywają, nie muszą odpoczywać jednego dnia w tygodniu. Nie pożytkują psychicznej energii po to, by się nawracać, by walczyć z grzechem w swoim życiu, by walczyć ze zniechęceniem, by walczyć z niecierpliwością. Dlatego do pewnych rzeczy dochodzą pierwsi. Musimy przyznać, kiedy czytamy końcówkę czwartego rozdziału Biblii, no to sorry, ale pierwszymi muzykami byli niewierzący. Pierwszymi instrumentalistami, wytwórcami instrumentów byli niewierzący, tak jak wytwórcami namiotów, tak jak metalurgami, tak jak pasterzami zawodowymi, to byli niewierzący. Oni potrafią pierwsi ujarzmić mniejsze rzeczy w stworzeniu. Pierwsi stają się ekspertami. Chcą chwały od razu i tą chwałę otrzymują. No i my im czasami oczywiście zazdrościmy, ale widzicie, z drugiej strony jest miasto Boże, które, jak już też wspominałem kiedyś dawno temu, rozwija się od przedszkola. Od przedszkola do Opola. Najpierw musisz iść do przedszkola, żeby trafić do Opola. Tak naprawdę zaczyna się od ogrodu. Zobaczcie, rozwija się pomału. Rozwija się poprzez kilka etapów tak naprawdę. Zanim do miasta Bożego dojdziemy w Biblii, to zobaczcie, przez ile lat, przez ile wieków ludzie wierzący są pasterzami. Są ogrodnikami, są właśnie rolnikami, tak? Wszystko trwa wolniej. Jest ogród, później jest etap wyzwolonego uprawienia ziemi i dopiero potem, za czasów królewskich, widzimy budowanie warownych miast. Chwała przychodzi wolniej. Zobaczcie, między powołaniem Abrama a zajęciem ziemi mija 430 lat. Między zajęciem ziemi, a ustanowieniem Jerozolimy jako miasta Bożego mija kolejne 443 lata. Boże Królestwo wzrasta pomału, ale dlaczego? No bo Bóg chce nas nauczyć schematów odpowiednich, schematów rolniczych tak naprawdę. Właśnie wytrwałości, żmudnego siania, żmudnej pracy, pracy u podstaw stworzenia, można by powiedzieć, tak? Wtedy dopiero pomału człowiek wznosi miasta. Jak wiemy, na końcu Biblii to miasto Boże jest tym wspaniałym miastem okrytym chwałą. Także wydawałoby się, że jesteśmy może w gorszym położeniu, bo niewierzący będą czasami brali rzeczy przed nami, będą pierwsi jeździli ładniejszymi samochodami, będą pierwsi mieli ładne, dobrze wyposażone domy, ale czy powinniśmy się tym martwić? No chyba nie, bo Księga Przypowieści nam obiecuje i zapewnia nas, że Bóg zabierze chwałę bezbożnym i dają sprawiedliwym. Zobaczcie, to jest chociażby Księga Przypowieści 13:22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Tak? Więc te niesprawiedliwe miasta nie mogą się ostać. To jest to dokładnie, co się stało podczas podboju Kanaanu. Izrael wszedł i co? Musiał wsadzić winnicę? Nie. Bóg mówi, że wejdziecie do ziemi, gdzie nie będziecie musieli ani budować domów, ani sadzić winnic. Po prostu dokonuje się podbój, tak? Dokonuje się podbój. Bóg, że tak powiem, ostatecznie osądza, właśnie przykłada siekierę tam, gdzie panoszą się niesprawiedliwi, tam dokonuje sądów, tam ogień pali te złe dzieła, te złe dzieła oparte na fałszywych i okrutnych filozofiach życiowych i ustanawia swoją sprawiedliwość. Także nie powinno nas to martwić, słuchajcie, że kultura niezależnego człowieka dochodzi do pewnych rzeczy pierwsza, bo ona nie zatrzyma chwały dla siebie. Powinniśmy odetchnąć z ulgą. Powinniśmy nadal cieszyć się tym, że Bóg powołuje nas właśnie w taki, można powiedzieć, prosty sposób, że On chce, żebyśmy byli wierni naszym małym powołaniom. Jeśli będziesz wierny w małym, przepraszam, jeśli będziesz wierny w małym, otrzymasz więcej. Jeśli będziesz dobry w czymś, wiecie, to jest taka zasada, która się często sprawdza dzisiaj w pracy. Jeśli będziesz w czymś dobry, to jaka będzie nagroda? Dostaniesz więcej pracy. I każdy z nas tego w jakiś sposób doświadczy już pewnie. I to jest dobre. No bo co? No bo jak masz więcej obowiązków, to znaczy też, że masz więcej odpowiedzialności, ale więcej chwały na końcu. To jest ta rzecz. Powinniśmy też pamiętać, że z chwałą wiecie, jak jest, nie? Że wchodzi się do chwały co po schodach, chwałę się traci w jakiś sposób. Tak jakbyś zjechał szybką windą w dół, tak? Też o tym powinniśmy pamiętać, żeby nie zaprzepaścić tego, co już jest nasze. Także słuchajcie, apostoł Paweł mówi jeszcze raz, cokolwiek napisano przedtem, widzicie, całe pismo jest pełne zachęty, cokolwiek napisano przedtem, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość, i to bym chciał dzisiaj podkreślić, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Rzeczywiście cierpliwość, pociecha to jest to, co pismo nam daje. Słuchajcie, czytając te historie, przywołując je w naszych rodzinach, nabieramy tej nowej perspektywy na świat, na to, że właśnie idziemy drogą i to jest czasami droga przez pustynię. Czasami z jednej i z drugiej strony jest śmierć, ale Bóg nas przeprowadza nas do zbawienia. Jeszcze patrząc na życie Chrystusa, dokładnie to samo widzimy, tak? Przez właśnie cierpliwość, przez trwanie w Bożym Słowie Chrystus zyskuje wszystko. Także Adwent nam przypomina dzisiaj, drodzy, że chrześcijaństwo to jest ta dziwna perspektywa na świat. To jest myślenie wbrew temu, co dookoła. Nie chodzi o bycie najbardziej zadziornym, bycie silnym, zawsze gotowym do boju. To raczej systematyczne w wstawanie do pracy, to systematyka w domu, systematyka we wszystkim, co robimy, żmudna praca. Pamiętajmy, ta przypowieść o rolniku, który wychodzi siać, tak? To sumienność, to produktywność, to dawanie innym, to Filistyni tylko wykorzystują, słuchajcie, to Filistyni wykorzystują innych, a bohaterowie biblijni pracują ciężko po to, żeby mieć na wsparcie dla innych. To wszystko, słuchajcie, widzimy w Chrystusie też, tak? On jest właśnie takim naszym bohaterem, który przychodzi, który powołuje nas do Królestwa i wzywa nas do nawrócenia, czyli co do zmiany perspektywy, do innego sposobu myślenia o tym, co się dzieje wokół nas, do zaufania Bogu, do dążenia do trwałych rzeczy przez właśnie podążanie za Jego Słowem, za Jego przykładem. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za pociechę, dziękujemy Tobie za cierpliwość, za nadzieję, którą możemy mieć z Pism. Prosimy Cię, Boże, niech Twoje Słowo wzrasta w nas, niech Twoje schematy myślenia ogarniają nasze serca, nasze myśli. Sprawa, byśmy pomiędzy tutaj różnymi wyzwaniami naszego życia nigdy nie utracili z perspektywy właśnie naszego celu, sensu wędrówki, żebyśmy zawsze, Panie, wiedzieli, że Ty jesteś z nami pośród trudności i Ty, Panie, wyprowadzasz nas na szerokie pastwiska, Panie, Ty się troszczysz, Ty zastawiasz przed nami stół i Ty dajesz nam radość. Spraw, aby właśnie ta radość teraz też w nas panowała przez cały ten czas Adwentu. Amen.